poniedziałek rano weszli do wielkiej sali w momencie, gdy przyleciały sowy z poranną pocztą. Tym razem nie tylko Hermiona czekała niecierpliwie na najnowsze wydanie proroka codziennego. Prawie każdy chciał się dowiedzieć, czy są jakieś nowe informacje o zbiegłych śmierciożercach, których mimo doniesień, że widziano ich w różnych miejscach, dotąd nie schwytano. Dała sowie knuta i szybko rozwinęła gazetę. Harry nie spodziewał się żadnego listu, do tej pory dostał tylko jeden i popijał sobie spokojnie sok pomarańczowy, więc gdy wylądowała przed nim pierwsza sowa, był pewny, że to pomyłka. — Kogo szukasz? — zapytał, zabierając jej sprzed dzioba swoją szklankę z sokiem, żeby odczytać nazwisko i adres. — Harry Potter, Wielka Sala, Hogwart. Zmarszczył czoło i sięgnął po list, ale zanim zdążył go chwycić, nadleciała druga, potem trzecia, czwarta i piąta sowa i wszystkie wylądowały na stole, tratując masło, przewracając solniczki i przepychając się do niego, bo każda chciała przekazać mu list pierwsza. — Co jest grane? — zdumiał się Ron, kiedy wszyscy gryfoni wychylili się, żeby zobaczyć, jak kolejne siedem sów ląduje między poprzedniczkami, wrzeszcząc, pohukując i trzepocząc skrzydłami. — Harry! — krzyknęła Hermiona zduszonym głosem, zanurzając ręce w pierzastej masie i wyciągając z niej sówkę dźwigającą długie, cylindryczne opakowanie. — Chyba wiem, co to znaczy. Otwórz najpierw to! — Harry rozerwał brązowy papier. Wytoczył się z niego ciasno zwinięty marcowy egzemplarz żonglera. Rozwinął go i ujrzał własną twarz, uśmiechającą się do niego nieśmiało z pierwszej strony. A na zdjęciu czerwieniły się słowa. Harry Potter wreszcie przemówił. Prawda o tym, którego imienia nie wolno wymawiać i o nocy, kiedy byłem świadkiem jego powrotu. — Dobre, co? — rozległ się głos Luny, która podeszła do stołu gryfonów i wcisnęła się na ławkę między Freda i Rona. — Wczoraj się ukazało. Prosiłam tatę, żeby ci przysłał bezpłatny egzemplarz, a to — machnęła ręką w stronę tłumu sów rozpychających się na stole przed Harrym — to są pewnie listy od czytelników. — Tak myślałam — wtrąciła podniecona Hermiona. — Harry, czy pozwolisz, że... — Proszę bardzo — odrzekł Harry, trochę oszołomiony. Ron i Hermiona zaczęli rozrywać koperty. Ten jest od faceta, który uważa, że jesteś stuknięty, powiedział Ron, zerkając na list, który trzymał w ręku. No cóż, ta wiedźma radzi ci, żebyś się poddał terapii wstrząsowej u świętego Munga, powiedziała Hermiona, gniotąc list. Ale ten chyba jest w porządku, mruknął Harry, przebiegając wzrokiem długi list od jakiejś czarownicy z Paisley. Ej, ona pisze, że mi wierzy. A tu na dwoje babka wróżyła, rzekł Fred, który z ochotą przyłączył się do otwierania listów. Facet pisze, że nie wyglądasz na stukniętego, ale nie może uwierzyć w powrót sam wiesz kogo, więc nie wie co o tym myśleć i po co marnować pergamin. Tu jest jeszcze jeden, którego przekonałeś, Harry, ucieszyła się Hermiona. Po przeczytaniu pańskiej relacji zmuszony jestem przyznać, że prorok codzienny potraktował pana niesprawiedliwie, chociaż wolałbym nie myśleć o tym, że ten, którego imienia nie wolno wymawiać, powrócił. Zmuszony jestem uznać, że mówi pan prawdę. Och, to cudowne! O, jeszcze jeden, który uważa, że brak ci piątej klepki, powiedział Ron, ciskając za siebie zmięty list. Ale ta pisze, że ją przekonałeś i teraz uważa cię za prawdziwego bohatera. Dołączyła swoje zdjęcie. Wow! Co się tu dzieje? Rozległ się słodki, dziewczęcy głos. Harry spojrzał w górę z rękami pełnymi kopert. Za Fredem i Luną stała profesor Umbridge. Jej wyłupiaste oczy błądziły po stole zawalonym kłębowiskiem sów, listów i jedzenia. Za jej plecami zobaczył tłum uczniów przyglądających się temu z wypiekami na twarzach. — Dlaczego dostałeś tyle listów, Potter? — zapytała powoli Umbridge. — A co, to już przestępstwo? — warknął głośno Fred. — Dostawanie listów? — Uważaj na słowa, Wesley, bo możesz dostać szlaban — powiedziała Umbridge. — No więc, Potter... Harry zawahał się, ale nie widział sposobu, by utrzymać to, co zrobił w tajemnicy. Egzemplarz żonglera za chwilę i tak zwróci jej uwagę. Ludzie piszą do mnie, bo udzieliłem wywiadu o tym, co przeżyłem w czerwcu. Gdy to powiedział, zerknął w stronę stołu nauczycielskiego, bo miał dziwne uczucie, że Dumbledore go obserwuje. Ale kiedy spojrzał, dyrektor zdawał się całkowicie pochłonięty rozmową z profesorem Flitwickiem. Wywiadu? Powtórzyła Umbridge piskliwym głosem. A co to znaczy?
To znaczy, że dziennikarz zadawał mi pytania, a ja na nie odpowiadałem. Proszę.
I rzucił jej egzemplarz żonglera. Złapała go i spojrzała na okładkę. Na jej bladej, ciastowatej twarzy wystąpiły fioletowe plamy.
A kiedy to zrobiłeś?
Zapytała nieco roztrzęsionym głosem. W zeszłą sobotę, w Hogsmeade. Patrzyła na niego, dysząc ze złości. Magazyn dygotał w jej grubych paluchach.
Już więcej nie odwiedzisz, Hogsmeade, Potter,
wyszeptała.
Jak śmiałeś, jak mogłeś,
wzięła głęboki oddech.
Długo próbowałam nauczyć cię, że nie wolno opowiadać kłamstw. Jak widzę, jeszcze to w ciebie nie wsiąkło. Gryffindor traci 50 punktów, a ty masz u mnie kolejny tygodniowy szlaban.
I odeszła, przyciskając egzemplarz żonglera do piersi, śledzona wzrokiem przez wielu uczniów. Około południa w całej szkole pojawiły się wielkie ogłoszenia. Nie tylko na tablicach ogłoszeń w domach, ale i na korytarzach i w klasach. Na polecenie wielkiego inkwizytora Hogwartu. Każdy uczeń przyłapany na posiadaniu magazynu żongler zostanie wydalony ze szkoły. Powyższe zarządzenie wydano na podstawie dekretu edukacyjnego nr 27, podpisano Dolores Jane Umbridge, wielki inkwizytor. Hermiona, nie wiadomo dlaczego, tryskała zadowoleniem za każdym razem, gdy spojrzała na któreś z tych ogłoszeń.
I co cię tak cieszy? Zapytał Harry. O, Harry, nie rozumiesz, westchnęła Hermiona. Nie mogła zrobić nic lepszego, żeby nakłonić każdego ucznia do przeczytania twojego wywiadu. Zakazany owoc, pojmujesz?
Wszystko wskazywało na to, że Hermiona miała rację. Pod koniec dnia, choć Harry nie dostrzegł nigdzie ani kawałeczka żonglera, wszyscy cytowali sobie nawzajem urywki z jego wywiadu. Szeptano o tym w kolejkach do klas, dyskutowano zawzięcie podczas obiadu i przy tylnych stolikach podczas lekcji, a Hermiona doniosła, że kiedy przed runami wpadła do toalety, mówiła o tym każda dziewczyna zajmująca akurat kabinę. A jak mnie zobaczyły, to zaczęły mnie bombardować pytaniami, bo oczywiście wszystkie wiedzą, że ja znam ciebie, dodała z płonącymi oczami.
I Harry, oni wszyscy ci wierzą. Naprawdę, sądzę, że wreszcie udało ci się ich przekonać.
Tymczasem profesor Umbridge grasowała po szkole, zatrzymując wyrywkowo uczniów i żądając, by pokazali jej, co mają w torbach i w kieszeniach. Harry wiedział, że szuka egzemplarzy żonglera, ale uczniowie potrafili wyprowadzić ją w pole. Wydarte strony z wywiadem Harry'ego zostały zaczarowane tak, że wyglądały jak pojedyncze strony podręczników albo jak czyste arkusze pergaminu, jeśli wziął je do ręki nie właściciel, ale ktoś inny. Wkrótce się okazało, że nie ma w szkole nikogo, kto by nie przeczytał wywiadu z Harrym. Na podstawie dekretu edukacyjnego nr 26 nauczycielom też nie wolno było wspominać o wywiadzie, ale znajdowali różne sposoby wyrażania swoich opinii na ten temat. Profesor Sprout nagrodziła Gryffindor 20 punktami, kiedy Harry podał jej konewkę. Profesor Flitwick wcisnął mu pod koniec zaklęć pudełko piszczących cukrowych myszy, mówiąc sza i oddalając się pośpiesznie, a profesor Trelawney podczas wróżbiarstwa zaniosła się histerycznym szlochem i nie zwracając uwagi na oburzenie Umbridge, oznajmiła zdumionej klasie, że Harremu nie grozi jednak rychła śmierć, przeciwnie, dożyje sędziwego wieku, zostanie ministrem magii i będzie miał 12 dzieci. Ale największe szczęście spotkało Harry'ego następnego dnia, gdy śpieszył na transmutację. Dopędziła go Cho i zanim sobie uświadomił, co się stało, poczuł jej rękę w swojej, a w uchu zabrzmiał mu najmilszy szept. Bardzo cię przepraszam, Harry. Ten wywiad był tak odważny. Doprowadził mnie do łez. Przykro mu było, że znowu doprowadził ją do łez, ale ucieszył się, że znowu ze sobą rozmawiają, a jeszcze bardziej, kiedy pocałowała go szybko w policzek, zanim odbiegła. Coś niewiarygodnego zdarzyło się też przed klasą transmutacji. Z kolejki wyszedł Simius i stanął przed nim. Chciałem tylko powiedzieć, wymamrotał zezując w lewe kolano Harry'ego, że ci wierzę i posłałem kopię tego wywiadu mojej mamie. Jednak pełnię szczęścia osiągnął Harry na widok reakcji Malfoya, Crabbe'a i Goyle'a. Późnym popołudniem zobaczył ich w bibliotece razem z herlawym chłopcem, który, jak poinformowała go szeptem Hermiona, nazywał się Theodore Nott. Zerkali na Harry'ego, który szukał po półkach książki na temat częściowego znikania. Goyle tłukł wojowniczo knykciami w dłoń, a Malfoy szepnął coś bez wątpienia złośliwego Crabbe'owi. Harry dobrze wiedział, co ich gnębi. W wywiadzie wymienił nazwiska ich ojców jako śmierciożerców. A najlepsze jest to, wyszeptała z satysfakcją Hermiona, kiedy tamci wyszli z biblioteki, że nie mogą zaprzeczyć, bo by się przyznali, że przeczytali ten wywiad. Na domiar wszystkiego Luna oznajmiła im w czasie kolacji, że jeszcze żaden numer żonglera nie sprzedawał się tak dobrze jak ten. Tata robi do dróg, powiedziała Harry'emu, wytrzeszczając oczy z podniecenia. Wprost nie może w to uwierzyć. Mówi, że wywiad wzbudził jeszcze większe zainteresowanie niż ten artykuł o krętorogich chrapakach. Wieczorem Harry był bohaterem w pokoju wspólnym Gryffindoru. Fred i George odważnie rzucili zaklęcie powiększenia na okładkę żonglera i powiesili ją na ścianie, tak że olbrzymia twarz Harry'ego łypała na wszystkich od czasu do czasu, wypowiadając grzmiącym głosem uwagi w rodzaju „W ministerstwie są sami kretyni” albo „Umbridge, nażryj się gnoju”. Hermiona stwierdziła, że to wcale nie jest zabawne, że przeszkadza jej się skupić i w końcu poszła wcześniej spać, nie ukrywając irytacji. Po godzinie czy dwóch Harry doszedł do wniosku, że chyba miała rację, zwłaszcza kiedy zaklęcie skłaniające jego podobiznę do mowy trochę się zużyło i wykrzykiwała już tylko pojedyncze, niepowiązane ze sobą słowa, na przykład gnoju i Umbridge, z coraz dłuższymi przerwami i coraz wyższym głosem. W końcu rozbolała go od tego głowa, a blizna znowu zaczęła mu dokuczać. Ku rozczarowaniu wielu gryfonów, którzy go obsiedli, prosząc, by po raz któryś powtórzył im ów wywiad, oznajmił, że on też musi wcześniej położyć się spać. W dormitorium chłopców nie było jeszcze nikogo. Oparł na chwilę czoło o chłodną szybę okna przy łóżku. Przyniosło mu to pewną ulgę. Potem rozebrał się i położył, marząc, by ból głowy ustał. Miał też lekkie mdłości. Przewrócił się na bok, zamknął oczy i prawie natychmiast usnął. Stał w ciemnym pokoju, oświetlonym tylko jedną wiązką świec. Dłonie zaciskał na oparciu stojącego przed nim fotela. Jego palce były długie i białe, jakby od lat nie widziały słońca i wyglądały jak wielkie, blade pająki na tle ciemnego aksamitu. Za fotelem, w plamie światła rzucanego przez świecę, klęczał jakiś mężczyzna w czarnej szacie. Wygląda na to, że źle mi doradzono, powiedział Harry chłodnym głosem drżącym z gniewu. Panie, błagam cię o litość, wychrypiał mężczyzna klęczący na podłodze. Tył jego głowy połyskiwał w świetle świec. Drżał na całym ciele. Ciebie nie winię, Rockwood, odrzekł Harry zimnym, okrutnym głosem. Zdjął ręce z oparcia fotela i obszedł go, zbliżając się do płaszczącego się na na podłodze człowieka, aż stanął tuż nad nim w ciemności, spoglądając w dół z o wiele większej wysokości niż zwykle. Masz całkowitą pewność, Rockwood, że jest tak, jak powiedziałeś.
Tak, panie mój, tak, pracowałem w tym departamencie po tym wszystkim.
Avery powiedział mi, że Boat mógł to zabrać.
Boat nigdy by tego nie wziął. Panie, Boat wiedział, że nie może. Właśnie dlatego opierał się tak mocno klątwie Imperius Malfoya.
Wstań, Rockwood, wyszeptał Harry. Mężczyzna w czarnej szacie tak gorliwie wypełnił polecenie, że mało brakowało, by się przewrócił. Twarz miał poznaczoną bliznami po ospie, jeszcze bardziej widocznymi w ukośnym blasku świec. Stał lekko pochylony, jakby zatrzymał się w połowie ukłonu i rzucał przerażone spojrzenia na twarz Harry'ego. Dobrze zrobiłeś, że mi o tym powiedziałeś. Bardzo dobrze. Zmarnowałem wiele miesięcy na bezowocne plany, ale to nic. Zaczniemy od nowa. Zasłużyłeś sobie na wdzięczność Lorda Voldemorta, Rockwood.
Panie mój. Tak, panie,
wydyszał Rockwood ochrypłym ze wzruszenia głosem. Będę potrzebował twojej pomocy. Przydadzą mi się wszelkie informacje, jakich możesz mi dostarczyć.
Oczywiście, panie mój. Oczywiście. Wszystko.
No dobrze, możesz już odejść. Przyślij mi tu Avery'ego. Rockwood wycofał się tyłem, cały w ukłonach i zniknął za drzwiami. Pozostawiony sam w ciemnym pokoju Harry zwrócił się ku ścianie, na której wisiało stare, popękane, zmętniałe lustro. Ujrzał w nim swoje odbicie, najpierw zamglone, potem coraz wyraźniejsze i większe. Twarz bledsza od nagiej czaszki, czerwone oczy z pionowymi szczelinami zamiast źrenic.
Nie!
Co? Wrzasnął w pobliżu czyjś głos. Harry zamachał rozpaczliwie rękami, zaplątał się w zasłony i spadł z łóżka. Przez kilka sekund nie wiedział, gdzie jest, przekonany, że za chwilę w ciemności ujrzy znowu tę białą, przypominającą nagą czaszkę twarz, a potem usłyszał gdzieś blisko głos Rona.
Przestań się zachowywać jak wariat, to ci pomogę wstać.
Zasłony się rozsunęły i Harry ujrzał w świetle księżyca twarz Rona. Leżał na plecach na podłodze, blizna pulsowała bólem. Ron wyglądał, jakby właśnie szykował się do snu. Jedną rękę wysunął już z szaty.
Ej, znowu ktoś został zaatakowany?
Zapytał Ron, szarpiąc go za rękaw, żeby pomóc mu wstać.
Tata? Czy to ten wąż?
Nie. Wszystko w porządku, wydyszał Harry, czując taki ból, jakby mu czoło przypiekano rozżarzonym prętem.
No, z wyjątkiem Avery'ego. On ma kłopoty. Podał mu mylną informację. Wściekł się.
Jęknął i usiadł, trzęsąc się na łóżku i rozcierając sobie czoło.
Ale Rockwood może mu teraz pomóc. Jest znowu na właściwym tropie. O czym ty mówisz?
Zapytał przerażony Ron.
Czy to znaczy, że widziałeś sam wiesz kogo?
To ja... Byłem sam wiesz kim, odrzekł Harry, po czym wyciągnął ręce i podsunął je sobie pod nos, żeby sprawdzić, czy nie są już tak upiornie białe i chude. Rozmawiał z Rockwoodem, jednym z tych śmierciożerców, którzy uciekli z Azkabanu, pamiętasz? Rockwood właśnie mu powiedział, że Boat nie mógł tego zrobić.
Czego zrobić?
Czegoś zabrać. Stwierdził, że Boat wiedział, że nie zdoła tego zrobić. Na Boata ktoś rzucił klątwę Imperius.
Chyba ojciec Malfoya. Boata zaczarowali, żeby coś zabrał? Ale Harry, to musi być ta broń,
dokończył za niego Harry.
Wiem!
Drzwi sypialni się otworzyły, weszli Dean i Simius. Harry szybko podciągnął nogi na łóżko. Simius dopiero niedawno przestał go uważać za czubka, więc nie chciał, by wyglądało, że stało się coś dziwnego.
Powiedziałeś,
mruknął Ron, przybliżając głowę do głowy Harry'ego, pod pozorem, że chce się napić wody z dzbanka przy jego łóżku,
że ty byłeś sam wiesz kim?
Tak, odpowiedział cicho Harry. Ron wlał sobie do ust stanowczo za duży haust i woda pociekła mu po brodzie na piżamę. Dean i Simius rozbierali się, rozmawiając głośno.
Harry, powiedział Ron, musisz powiedzieć. Nie muszę nikomu mówić, uciął Harry. Nie widziałbym tego, gdybym opanował oklumencję. Mam się jej nauczyć, żeby to ustało. Oni tego właśnie chcą.
Mówiąc oni, miał na myśli Dumbledora. Położył się i odwrócił plecami do Rona, a po chwili usłyszał trzeszczenie jego materaca, co oznaczało, że i on wszedł do łóżka. Blizna zapiekła go boleśnie, wgryzł się w poduszkę, żeby nie krzyknąć. Wiedział, że gdzieś, nie wiadomo gdzie, Voldemort każe teraz Avery'ego.